Kosmos. Podcast Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego.
W Kosmos, czyli podcast o podróżach, wędrówkach, odkrywaniu i podboju wszechświata. Kilkadziesiąt minut rozmowy o kosmosie, ale z takiej, proszę Państwa, dość niebanalnej perspektywy. Nazywam się Patrycjusz Wyżga, jestem dziennikarzem Wirtualnej Polski. Prowadzę też audycję w Radiu 357. Z radością odpowiedziałem na zaproszenie Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego. Z radością, bo to dla mnie, no i przy okazji dla Państwa, fantastyczna okazja, by spotkać się z wyjątkowymi uczonymi. Jestem zaszczycony, że mogę Państwu przedstawić doktora Łukasza Gołotę z Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie doktorze, uszanowani, witamy.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
O kosmosie pomówimy, proszę Państwa, pod kątem, a właśnie, polityki. I to chyba takiej bardzo poważnej, z wysokiego C, panie doktorze, bo to geopolityka, właściwie coś nawet ponad geopolitykę, bo mówimy, proszę Państwa, o mocarstwach w kosmosie. No bo to było tak, panie doktorze, że przez lata, wiele dekad temu, kiedy podbój kosmosu człowiek dopiero rozpoczynał, mogliśmy mówić o tym, że to rządy w zasadzie dwóch mocarstw wówczas mogły sobie pozwolić i robiły to na wysyłanie obiektów w kosmos, w którymś momencie nawet ludzi w kosmos. Czy dzisiaj też możemy powiedzieć, że podbój kosmosu jest zdominowany przez rządy, przez kraje, przez państwa i inaczej niż przy współpracy z państwem się nie da?
Rzeczywiście, panie redaktorze, jesteśmy świadkami odbywania się starej gry mocarstw, bo obserwowaliśmy to przecież w ubiegłym wieku. Znaczy, ja uważam w ogóle, że ta gra nigdy nie zniknęła, troszeczkę wygasła, teraz wróciła z nową siłą. Tyle tylko, że w tą grę teraz grają troszeczkę inni zawodnicy i ta gra odbywa się na zupełnie innych warunkach.
Co to znaczy? Jacy zawodnicy i jakie warunki? Co się zmieniło?
Tak, no przede wszystkim pojawiła się nowa siła, nowa jakość w tej grze, czyli Chińska Republika Ludowa, czego symbolem, proszę Państwa, może być chyba przykład mojej młodości. Ja taki stary jeszcze nie jestem, ale jak ja byłem młody, to największym afrontem chyba było trzymanie prezentu chińskiej elektroniki, która była synonimem jednorazowego produktu niskiej jakości.
I raczej kopii niż czymś oryginalnym.
Natomiast w maju tego roku mogliście Państwo obserwować chiński łazik Curong, który dokładnie 21 maja wylądował na Marsie, po którym sobie jeździł i z rozkoszą, powiem kolokwialnie, cykał sobie selfie. To pokazuje rewolucję, jaką przeszliśmy. I w wymiarze, proszę Państwa, przede wszystkim politycznym, czyli pojawił się nowy gracz z nowymi aspiracjami, z nowymi planami, który szuka miejsca dla siebie, jak się okazuje, nie tylko na Ziemi, ale w przestrzeni kosmicznej.
Byle jaka chińska plastikowa podróbka na Marsa by nie doleciała i cyknąć by fotki tam nie dała rady.
I tu też, panie redaktorze, podzielone są głosy. No, Chińczycy budowali swoją potęgę nie do końca zgodnie z tymi zasadami fair trade, czyli handlu takiego sprawiedliwego, z poszanowaniem własności intelektualnej. Ja spotkałem się nawet ze stwierdzeniem, że chińskie rakiety, które szykowane są do podboju kosmosu, a Chińczycy, proszę Państwa, mówią nie tylko o Księżycu, nie tylko o Marsie, ale już sięgają pasa asteroid i Księżyca Jowisza, są kopiami Falcon 9 rakiet czy Falcon Heavy.
Czyli Ilona Muska i SpaceX, ale okej, i być może tak jest, no ale są skuteczni, no zrobili to, prawda? To znaczy, dotarli tam, wylądowali.
Moje doświadczenia z Chinami, bywałem tam wielokrotnie, są takie, że Chińczycy mają tą przewagę, że nie planują na 2, 4, 8 lat, jak na przykład administracja amerykańska, prawda? Tylko oni budują sobie plan na 60 lat. Proszę zwrócić uwagę, jak Chińczycy nie dążą do spektakularnych sukcesów tam w perspektywie jednej kampanii wyborczej, tylko realizują wytrwale, powoli, czasami dość nudno, ale niezwykle konsekwentnie.
No wie pan, bo troszkę mogą. Głównie dlatego, że kampanii wyborczych nie ma i to nie jest tak, że muszą za chwilę, za 4 lata wygrać jakieś wybory, bo mniej więcej wiadomo, że ta stałość jest zapewniona. I to jest chyba przewaga takich krajów, państw, ustrojów, niedemokratycznych, prawda? Że w tym wyścigu demokratycznym nie trzeba się ścigać na różne hasła, można sobie spokojnie strategię przez dziesięciolecia realizować.
I to jest, panie redaktorze, jeden z ważniejszych celów, jakie wyznaczyła sobie, jak wyznaczył sobie chiński rząd, czyli wykazanie i pokazanie światu, że chiński model polityczny, chiński model rozwoju może być czy jest skuteczniejszy, lepszy niż nasza propozycja, prawda, która do tej pory dominowała, ta propozycja euroatlantycka, wolnego handlu, liberalnej gospodarki.
To ja do tego dodam jeszcze, do tego kosmicznego chińskiego obrazu, który pan naszkicował. Nie wiem, czy państwo wiedzą, ale pierwsze urządzenie skonstruowane przez człowieka, które wylądowało po tej, powiedziałbym, ciemnej, ale chodzi o niewidoczną z Ziemi, stronie Księżyca, to nie jest żadne urządzenie amerykańskiej agencji kosmicznej, firmy SpaceX, czy firmy Jeffa Bezosa, czy urządzenie rosyjskie, no to jest łazik chiński. To znaczy tam nigdy niczego nie było przed chińskim urządzeniem, przed chińskim łazikiem. Ten wyścig wygrali.
Wie pan, nie traktowałbym tego jako wyścig, który składa się z pojedynczych etapów, tylko to jest taki wyścig długofalowy, czego przykładem jest konfrontacja Związku Radzieckiego i Stanów Zjednoczonych. Warto przypomnieć, że to Rosjanie jako pierwsi wypuścili Sputnik, kiedy to padł blady strach na Amerykę, bo to już nawet nie chodziło o sam ten kilkunastokilogramowy ładunek wysłany w kosmos, tylko chodziło o rakietę, która jest w stanie ją wynieść. Sumarycznie, finalnie.
Pierwszy w kosmosie był Yuri Gagarin, a nie John Smith, żaden, prawda?
Natomiast Amerykanie prześcignęli Rosjan, wysyłając załogową misję na Księżyc, która wtedy uważana była za taki newralgiczny moment i metę tego wyścigu. Metę na tamten czas.
Co się stało potem? Bo potem mam wrażenie, troszeczkę przygasł ten entuzjazm, przygasła energia, trochę się ludzie przyzwyczaili do kolejnych misji Apollo, do kolejnych lądowań amerykańskich astronautów na powierzchni Księżyca. Potem pojawił się program tych wahadłowców amerykańskich kosmicznych, aż do jednej, drugiej katastrofy potem z tego zrezygnowano i właściwie kosmos przez jakiś czas przestał być modny jako geopolityczny temat.
Tak, według mnie wynikało to z tego, że Amerykanie stracili konkurenta. Aczkolwiek warto zauważyć, że kosmos został użyty przez administrację amerykańską tak naprawdę do, powiem brzydko, wykończenia gospodarki Związku Radzieckiego. Ronald Reagan zaproponował słynny program wojen gwiezdnych, prawda, czyli umieszczenia broni w przestrzeni kosmicznej, co było, już dzisiaj wiemy, no jeżeli nie ściemą, to dużym nadużyciem, natomiast Rosjanie w ten program uwierzyli. I zainwestowali tyle pieniędzy w swój program kosmiczny, że przypłacili to ruiną gospodarki. Amerykanie, używając kosmosu jako jednego z głównych argumentów, zazbroili tak naprawdę na śmierć, wycisnęli gospodarkę radziecką, zmuszając ją do kierowania swoich środków inwestycyjnych, konsumpcyjnych, prawda, w ten obszar. I już się im to udało. Kiedy Związek Sowiecki odpadł, Amerykanie ten wyścig już sobie odpuścili, uznając się, to przypominam, są lata 90. Świat już taki unilateralny z Ameryką jako największym mocarstwem politycznym i ekonomicznym.
No to rozstawiamy ostatecznie, panie doktorze, te figury na kosmicznej, choć widzianej z perspektywy Ziemi szachownicy. Mówimy o tym wyścigu i kto w którym momencie jest. Czy można powiedzieć, kto dzisiaj prowadzi w kosmicznym wyścigu? To są Stany Zjednoczone, to są Chiny, może jednak w jakimś stopniu Rosja. No oni mają swoją potężną agencję kosmiczną, która mało tego, właściwie dla Europy to głównie stamtąd, poza jakimiś francuskimi terytoriami wysyła się obiekty w przestrzeń kosmiczną. Kto zatem na tej szachownicy jak na razie dotarł najdalej?
Bezsprzecznie jeszcze niezaprzeczalnym liderem są Stany Zjednoczone, które mają niebrzmiany potencjał finansowy, które mają ogromne doświadczenie i potrafią funkcjonować w czymś, czego nie znamy w Chinach ani w Rosji, czyli w systemie takiego partnerstwa publiczno-prywatnego, który daje niebywały efekt synergii. Amerykanie wciąż są niepodważalnym liderem tego wyścigu. Chciałbym też zauważyć, że tak naprawdę potęga Stanów Zjednoczonych, oni się przekonali o tym w czasie wojny w Iraku, pierwszej wojny w Iraku, prawda, na początku lat 90., jaką potęgę, znaczy jaką przewagę daje dominacja w kosmosie, a mowa tu o sensorach, czyli nawigacji, obserwacji. I proszę zwrócić uwagę, dzisiaj amerykańskie wojsko, i to przyznają amerykańscy generałowie, bez satelit, bez obserwacji, bez komunikacji nie istniała. Teraz Amerykanie ćwiczą, proszę państwa, bardzo często realizują scenariusze w czasie manewrów, że wyłączają satelity i komunikację. Inne zupełnie cele mają Chińczycy, którzy słowami prezydenta Xi powiedzieli, że to jest czas teraz na Chiny, to jest czas na zajęcie, jak to ujął, central stage na tej arenie, prawda, międzynarodowej, i potrzebują po pierwsze symbolu swojej mocarstwowości, czyli udziału i sukcesu w wyścigu kosmicznym, a po drugie, proszę państwa, potrzebują narzędzi, instrumentów sięgania o wiele dalej niż swoje terytorium. Obecnie Chińczycy nie dysponują środkami, tak się mówi, bo może wiadomo, że te technologie wojskowe są utajnione, niż kontrola poza swoim terytorium od 400 do 600 kilometrów. Potrzebują rozbudowanej konstelacji satelit, żeby mogli kontrolować. Mają wielkie aspiracje afrykańskie, prawda? Pojawiają się w południowej Ameryce. Znamy wielki program szlaku jedwabnego, którym Chińczycy oplatają cały świat, i taki instrument właśnie kontroli, rozpoznania, nawigacji, komunikacji jest niezwykle potrzebny i nad nim pracują.
No właśnie, Amerykanie zdają się ten potencjał dostrzegać. Czytam słowa generała Johna Raymonda. To jest szef sił kosmicznych Stanów Zjednoczonych. Nie wiem, czy państwo wiedzą, ale jest coś takiego, i to nie jest żaden wymysł z żadnego filmu science fiction, jak Space Force. To chyba Donald Trump powołał amerykańskie siły kosmiczne, prawda? Więc szef tych sił, generał John Raymond, powiedział, że istnieje szerokie spektrum zagrożeń na orbicie, których autorem może być Pekin. Pan generał zaznaczył, że ryzyko może zostać zminimalizowane poprzez ścisłą współpracę międzynarodową. No skoro amerykański generał publicznie o tym mówi, o zagrożeniu, kosmicznym zagrożeniu ze strony Chin, to znaczy, że oni od dawna już to po cichu, w sposób tajny analizują. No i on wie, o czym mówi. Pewnie są na to jakoś przygotowani.
To jest to, o czym wspomniałem. Amerykanie bardzo się boją, że w przypadku dużego konfliktu po prostu ktoś wyeliminuje ich sensory, innymi słowy zgasi światło. Amerykańska armia będzie działała po omacku. Dlatego Amerykanie sami to dość oficjalnie i nieoficjalnie za każdym razem podkreślają, że oni nie posiadają środków niszczenia niczego w orbicie i tego oczekują od swoich partnerów.
Żeby nie posiadać,
gdyż jest to warunek ich przewagi w kosmosie. Bo proszę sobie wyobrazić, ale już dzisiaj wiemy, że Amerykanie są zdolni do niszczenia właśnie tych konstelacji. Zdolności też posiadają Rosjanie, oczywiście Chińczycy i co ciekawe Indie.
No właśnie, więc szkicujemy ten obraz, rozstawiamy te figury na szachownicy dalej. Wiemy, w którym miejscu są, proszę państwa, figury amerykańskie, w której chińskie. Kto jeszcze się liczy? Czy Rosja dzisiaj, panie doktorze, liczy się tak bardzo, jak dekady temu się jeszcze liczyła? Czy możemy machnąć ręką i chiński potencjał skreślić, mówiąc, oni się dzisiaj w tym wyścigu nie liczą?
Nie, absolutnie. Rosja jest według mnie numerem trzy i jest to ta czołówka w tym wyścigu. Dalej już jest tylko peleton. Natomiast Rosja przeżywała trudne chwile, prawda, potransformacyjne, lata 90. W 2000 latach wróciła z nowym pomysłem na siebie, czyli mocarstwem, który wraca do swojej naturalnej pozycji. I proszę pamiętać, że chyba Rosji oprócz broni masowego rażenia i właśnie tej przewagi kosmicznej to już nie posiada żadnych atrybutów mocarstwa. Nie wiem, czy pan retro zna jakieś rosyjskie produkty, które można kupić w sklepie, czy jedzie pan rosyjskimi samochodami.
Bo są lepsze od innych. No ma pan chyba rację, nie będę długo szukał, bo boję się, że w ogóle nie znajdę.
Nawet spożywczy nam jest, może spożywczy, bo jeden produkt jest, ale tak naprawdę trudno jest znaleźć nam obszar, w którym Rosja jeszcze zachowała tą przewagę, więc właśnie broń masowego rażenia i przemysł kosmiczny. Ja bym nie deprecjonował pozycji Rosji. Proszę pamiętać, że tak naprawdę programy kosmiczne Chin i Indii są to programy oparte na doświadczeniach rosyjskich. I warto, to jest też ciekawe, bo Chiny i Rosja współpracują blisko w programach kosmicznych, z tym, że jest to taka współpraca czy pożycie troszeczkę nieudanego małżeństwa, gdzie sobie nawzajem trochę nie ufamy, coś chcemy dać, ale coś chcemy w zamian, ale tak tak naprawdę nikt do końca nie życzy dobrego drugiej stronie.
Mm-hmm. No dobrze, to znamy czoło, znamy tych liderów. W żółtej koszulce jadą Stany Zjednoczone, na czele jeszcze Chińczycy i Rosjanie. Po pewnej przerwie pojawia się peleton, ale przynajmniej dwukrotnie wymienił pan jeszcze jedną nazwę, jeszcze jednego kraju, która, jak sądzę, w tym peletonie odgrywa czołową rolę. To są Indie.
Tak, Indie, które mają kompleks niezrealizowanego mocarstwa. Ja pamiętam jeszcze 20 lat temu i o Indiach i o Chinach mówiło się jako emerging powers, jako te nowe siły, które uporządkują na nowo rzeczywistość międzynarodową. Dzisiaj po 20 latach Chiny są kompletnie w innym miejscu niż Indie i Indie trochę zostały w tyle, mając tego absolutnie świadomość. Dlatego dzisiaj proszę zwrócić na indyjską politykę zagraniczną, oni się nie odwołują do strong politics, do big powers, tylko do wartości demokratycznych, prawda? Budują swoją pozycję w oparciu o bardziej delikatne coś, co my nazywamy soft power. Natomiast Hindusi, mając na uwadze sąsiedztwo dużego, silnego, prawda, silnego państwa, mocarstwa, też pracują mocno nad programem kosmicznym.
No dobrze. I kto jeszcze? Kogo dopisujemy do tej trójki? Czwarty kraj to Indie. Czy ktoś jeszcze się liczy?
No i teraz ja bym w ogóle tą trójkę oddzielił, gdyż są to mocarstwa, które mogą sobie pozwolić na planowanie, na misje właśnie na Księżyc, na misje załogowe. Przecież wszystkie trzy państwa zapowiedziały już swoje starty na Marsa.
Mhm. Wszystkie trzy, czyli Stany Zjednoczone, Chiny. Rosja.
Mało tego, Chińczycy, właśnie tak jak państwu mówiłem, już obiecały, że dotrą do tego pasa asteroid i przywiozą stamtąd metale ziem rzadkich i surowce, które są warte miliardy dolarów, czyli zupełnie nieznane z perspektywy ziemskiej.
No dobra, ale to ja się muszę...
Tak, i teraz jest cała reszta państw, która odnalazła się w rzeczywistości odmienionej od tej, której mieliśmy, z którą mieliśmy do czynienia w ubiegłym wieku, a wynika ona z niebywałej rewolucji technologicznej. Czyli militaryzacja, czyli wszystko jest coraz mniejsze, coraz tańsze i coraz więcej państw może sobie na to pozwolić. Mhm. Obecnie uznaje się, że około 80 państw stać już obecnie na kosmiczne przygody.
No proszę.
Nie są to takie przygody, właśnie jak powiedziałem, wielka wyprawa na Księżyc, ale... wystrzelenie rakiety, umieszczenie jakiegoś obiektu poza, prawda, ziemską atmosferą, absolutnie już są w zasięgu. Poza tym, rzecz, na którą bardzo warto zwrócić uwagę, to zupełna zmiana łańcuchów produkcji systemu przemysłu kosmicznego. Kiedyś najbardziej strzeżone tajemnice, Amerykanie zresztą do dzisiaj utrzymują embargo eksportowe na najbardziej takie strzeżone, prawda, know-how. Natomiast duża część tej wiedzy i tego procesu technologicznego została uwolniona. I obecnie przecież Elon Musk nie składa swoich rakiet tylko z amerykańskich podzespołów, tylko już uczestniczą w tym systemie Australia, prawda, Nowa Zelandia, Kanada, Unia Europejska, czyli drzwi się otworzyły dla nowych graczy, które bardzo chętnie zaczęły z tego korzystać i zgłaszają swoje aspiracje, wykorzystując te możliwości.
Trochę mnie martwi jedna rzecz, panie doktorze.
Słucham pana doktora.
No bo pan gdzieś tak już właściwie na ostatnim oddechu, właściwie prawie ledwo, jeden tylko raz przed momentem wymienił Unię Europejską. I zastanawiałem się cały czas, w którym momencie w tym krajobrazie pojawi się znany nam las, czyli Unia Europejska, no i prawie się nie pojawił, no już w ostatniej chwili,
tak,
naprawdę. Nie liczymy się, no mamy potężną, wydawałoby się, Europejską Agencję Kosmiczną. Francuzi mają swój kosmodrom, to znaczy swoje miejsce, z którego wysyłają rakiety, Ariane się chyba nazywają, francuskie rakiety, więc teoretycznie wydawałoby się, że Europejczycy w kosmosie są obecni. Są obecni przecież, panie doktorze, na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. A pan do tej pory o nich za dużo nie powiedział, nie ma powodu, rzeczywiście nie są aż tak mocni Europejczycy?
Chciałem właśnie teraz przejść do naszego podwórka. Problem z Europejską Agencją Kosmiczną jest taki, że generalnie z Europą, że Europa jest silnie podzielona. Nie ma jednego, jak to mówił Henry Kissinger, do Europy jednego numeru telefonu, więc Unia Europejska składa się z państw, które realizują swoje prywatne interesy. I jest, proszę państwa, tak naprawdę są trzy poziomy realizacji europejskich aspiracji kosmicznych. Pierwszy to jest Europejska Agencja Kosmiczna, która robi bardzo wiele dobrego, która odpowiada na według mnie prawidłową percepcję rzeczywistości międzynarodowej. Jeżeli Europa nie weźmie udziału w tym wyścigu, bo proszę pamiętać, że udział w wyścigu to nie tylko prestiż, bezpieczeństwo, polityka, ale też promocja technologii. Proszę Państwa, no, nawigacja, GPS, komunikacja, telewizja satelitarna. To wszystko zawdzięczamy dzięki właśnie temu wyścigowi. Jeżeli Europa odpadnie z tego wyścigu, no to będzie miała problemy. Jak zobaczycie Państwo, odpadła w wyścigu o 5G. Znacie Państwo producenta europejskiego 5G? Nie. Albo Chińczycy, albo Amerykanie. To samo jest właśnie z przemysłem kosmicznym. Problem w tym. Nie mamy Europejską Agencję Kosmiczną, która jest organem odrębnym od Komisji Europejskiej, prawda? I robi bardzo wiele pożytecznych rzeczy. Drugim podmiotem jest sama Komisja Europejska, która finansuje i wspiera swoje projekty. I trzecim poziomem tej całej europejskiej układanki są państwa członkowskie, takie jak Niemcy, Francja, o której pan redaktor wspomniał, Hiszpania, Włochy. Teraz delikatne aspiracje pokazujemy my, prawda, pokazują, że też jesteśmy zainteresowani tym sektorem. No i nie jesteśmy w stanie wytworzyć tego efektu synergii, czyli jasnych decyzji, długofalowych działań i połączenia potencjalnych w realizacji jakichś swoich celów.
No to pewnie jest też związane z tym, o czym trochę przy okazji Chin powiedzieliśmy. Tam jest kierunek narzucany, nie ma specjalnie dyskusji, nie ma mowy o demokracji. W Stanach Zjednoczonych jest demokracja. Zawsze wyborcy mogą powiedzieć, po co wydajecie te miliardy dolarów na program kosmiczny, kiedy my na przykład potrzebujemy wsparcia rolnictwa, ale to jest jakby dyskusja z jednym konkretnym rządem. W Unii Europejskiej jest wiele krajów, wiele rządów, wiele społeczeństw do przekonania, że te miliardy euro właśnie na kosmos powinny pójść.
I właśnie w tym jest problem, że na przykład, nie wiem, Niemcy, Francuzi, Hiszpanie nie chcą wspólnych satelit do celów wojskowych, prawda? Nie mamy europejskiej armii, więc każdy kraj realizuje swoją politykę bezpieczeństwa, a do tej zalicza się właśnie obserwacja swojego terytorium czy sąsiadów, prawda? Z kosmosu, które dają o wiele większe możliwości.
Po co w takim razie, panie doktorze, ludziom obecność w kosmosie? Poza tym, że to jest kwestia prestiżowa, o czym mówiliśmy na początku, zwycięstwo w jakimś wyścigu, jest to kwestia, trochę o tym powiedzieliśmy, bezpieczeństwa, a więc względy militarne, no i poza taką realizacją ludzkiej natury. No, człowiek lubi zawsze przekraczać granice, gdzieś to nas od początku napędzało. Po co w ogóle być w kosmosie? To znaczy, jakie cele kraje, państwa, mocarstwa mogą w kosmosie realizować?
Tak, odpowiadając panu dyrektorowi, spełniamy nasze marzenia. Proszę pamiętać, że my zaczynaliśmy od lądu. Udało się ujarzmić oceany, morza. I kto był pierwszy i kto te oceany ujarzmił, ten tak naprawdę rządził światem. Ja mówię w perspektywie takiej szerszej. Kiedyś była Hiszpania, Holandia, Anglia. Zobaczcie Państwo, jak Anglia kontrolowała oceany, to rządziła światem. Teraz są to Amerykanie i daje nam też to odpowiedź na pytanie, dlaczego Chińczycy tak mocno budują flotę. Chcą koniecznie kontrolować ten obszar.
Lotniskowce. I teraz, przede wszystkim lotniskowce.
Właśnie,
Nie ma na świecie takiego kraju, który miałby więcej lotniskowców, czyli pływających lotnisk, niż Amerykanie.
Zgadza się. Natomiast Chińczycy odpowiadają technologiami rakietowymi. Wyprodukowali swoje rakiety nazwane właśnie Carrier Killer, czyli rakieta, która wystrzela, ale ona ma 1500 km zasięgu. Problem w tym właśnie, że Chińczycy nie są w stanie poza te 600 km dalej kontrolować te rakiety, bo nie mają instrumentów nawigacyjnych, prawda, kontrolujących, czy możliwości...
Ale ciężko pracują nad tym, żeby to zmienić.
Bardzo ciężko i to, co mnie zawsze robi na mnie wielkie wrażenie w Chinach. Proszę Państwa, Chińczycy zaczęli swoją przemianę, oni tylko pod Szanghajem zaczęli, bo ja tam często miałem przyjemność bywać, zaczęli od tego, że zbudowali kilkadziesiąt politechnik. Wysłali obecnie, proszę Państwa, w Stanach uczy się 500 000 Chińczyków, którzy zdobywają, korzystają z amerykańskiej wiedzy, z amerykańskiego doświadczenia, wracają i budują potęgę swojego kraju.
A właśnie, czyli zaczęli od podstaw, to co my wiemy, bo to zakręcie, które powtarzamy, od edukacji, to znaczy od tego, żeby się nauczyć uczyć, potem uczyć i kształcić absolwentów, którzy zdobywają wiedzę także w innych ośrodkach, tylko że oni mają na to czas. Mogą sobie na to pozwolić.
Bardzo dobre podsumowanie tego. Chińczycy zaczęli i zrozumieli, że nie da się inaczej rozpocząć tego procesu niż od uczenia się. Czyli nie zaczyna się od wielkich programów politycznych czy wyznaczania celu jak, prawda, podbój Marsa, tylko oni zaczęli, ale to jest proces, który trwa 30, prawda, już lat. Więc oni już się wychowali, całe zastępy inżynierów. Proszę Państwa, w dziale Research and Development Huawei pracuje 60 tysięcy inżynierów. 60 tysięcy inżynierów dzień w dzień myśli na tym, jak usprawnić software prawda, zbudować know-how.
Zaczynają zbierać owoce tego, o czym zdecydowali 3 dekady temu albo jeszcze wcześniej.
Dlatego ja bym studził zapały, właśnie bo mieliśmy okazję przez chwilę rozmawiać o polskim programie kosmicznym.
Zaraz jeszcze chwilę o tym.
Mhm. To wymaga konsekwencji, lata badań i prób, często nieudanych. A Chińczycy mają tą cierpliwość i ten czas. Dlatego im się to udaje.
Ja dopytuję jeszcze, po co człowiekowi kosmos? Więc te względy militarne naszkicowaliśmy, te względy prestiżowo-ludzkie związane z naszymi marzeniami. Po co jeszcze mocarstwom, krajom kosmos?
Tak, teraz to jest ten nowy wymiar wyścigu kosmicznego, czyli komercjalizacja. Zaczęliśmy patrzeć...
Czyli biznes.
Biznes. Zaczęliśmy patrzeć na kosmos jako następne źródło zysku. I już nie chodzi nam o bycie, wyprzedzenie partnera w wyścigu, prawda, na Marsa, tylko chodzi o to, żeby stopa zwrotu wystarczyła na pokrycie kosztów oraz żeby można było na tym coś zarobić. Wielki szok, proszę państwa, wywołała ustawa, która została, proszę wyobrazić, uchwalona w Luksemburgu, który ustawą wewnętrznie unormował wydobycie zasobów w kosmosie. I proszę sobie zwrócić uwagę, że ta praktyka, no może nie praktyka, bo to był jeden akt małego Luksemburga, troszeczkę przeorientował nawet patrzenie na tą rzeczywistość wielkich mocarstw. Wielkich mocarstw do tego stopnia, że zaczął się bardzo silnie rozwijać właśnie przemysł niepaństwowy, nie zorientowany na cele militarne, tylko na eksplorację związaną z zarabianiem pieniędzy.
Mm-hmm. I Amerykanie trochę w tej chwili chyba, no przynajmniej jeśli idzie o ten czub, o tę dynamikę, o tę awangardę i o tę lokomotywę, to ich przemysł kosmiczny, no właśnie słowo przemysł wkradło się nieprzypadkowo. No oni stoją na prywatnej inicjatywie, panie doktorze, wspieranej oczywiście przez amerykańską agencję kosmiczną, ale to czy ktoś z państwa pamięta nazwisko administratora NASA, czyli tego dyrektora NASA? No, mogę się założyć, że niewielu z państwa. Ale wszyscy wiemy, kim jest Elon Musk i wszyscy wiemy, kim jest Jeff Bezos. Czy oni, czy te prywatne firmy w tej chwili nakręcają biznes kosmiczny i podbój kosmosu jako taki w ogóle?
Na pewno, tak jak powiedziałem na początku, Amerykanie są mistrzami w uzyskiwaniu synergii łączenia potencjału państwowego i prywatnego. Proszę mi wierzyć, że bez połączenia tych dwóch sił Amerykanie nie osiągaliby tego, co im się udaje. Z jednej strony prywatne przedsiębiorstwa niosą swój entuzjazm, czyli zapotrzebowanie na realizację zysków. Niosą, prawda, prą bardzo mocno do przodu, żeby być tańszym, lepszym, szybszym, ale z drugiej strony nie mogłyby tego robić, gdyby nie pewność, że dostaną zlecenia rządowe, prawda, na swoje usługi. Dzięki temu mogą planować w perspektywie też jakimś dłuższym niż kilka lat. Czyli idealne połączenie sektora państwowego i prywatnego. I rzeczywiście to jest wielka przewaga Ameryki. Czyli łączenie tego prywatnego zorientowania na biznes, przepraszam, kalka językowa za business oriented, ale tego swojego, prawda, parcia do zarabiania pieniędzy z interesami państwa.
Mm-hmm. No dobrze, panie doktorze, to ja na koniec wracam do tego obrazka kolarskiego, do tej telewizyjnej relacji z Tour de France i widzę na czele właśnie 3 mocarstwa, Stany Zjednoczone, Chiny i Rosję. Potem jest pewna przerwa, gdzieś tam jest peleton, wybijają się na przykład w tym peletonie Indie, tam Unia Europejska. No i próbuje w tym peletonie, w tej grupie bardzo wielu kolarzy znaleźć tego z koszulką biało-czerwoną i widzę, jest, ma dodatkowo napisane Polsa, a więc Polska Agencja Kosmiczna i pytam, jakie w tym kolarskim wyścigu o kosmos jest miejsce Polski, co my tam możemy zdziałać i czy cokolwiek?
Rzeczywiście na pewno pozytywną rzeczą jest to, że zgłosiliśmy aspiracje.
Ostrożnie pan zaczął.
Tak, ostrożnie, bo niestety mamy często bardzo duże plany i programy, z których niewiele później wynika, więc zawsze jestem ostrożny. Natomiast dobry jest sam pomysł, to, że pojawiła się za tym jakaś struktura, czyli Polska Agencja, prawda, Kosmiczna Polsa, że pojawiły się, proszę państwa, elementy budowy polskiego przemysłu kosmicznego, który jest wpleciony generalnie w politykę przemysłową Polski, została uznana za jeden z priorytetowych sektorów gospodarki, dlatego, bo niesie nowe technologie, daje najwięcej tej wartości dodanej. Proszę zwrócić uwagę, że dzisiaj co z tego, że my produkujemy dużo, jak mamy mało wartości dodanej w produkcie. prawda? Ile my musimy, proszę państwa, wytworzyć, nie wiem, produktów spożywczych, żeby zrównoważyć jeden niemiecki dobry samochód. A przemysł kosmiczny daje bardzo dużej wartości dodanej. Więc pozytywne jest to, że zauważyliśmy, że jest taka możliwość, stworzyliśmy pierwsze struktury, no i my jesteśmy na etapie formułowania celów i w myśl zasady mierz cele na zamiary, staramy się budować swoje zdolności. Nie wiem, czy kosmiczne to nie będzie brzmiało zbyt górnolotnie, natomiast na pewno szukamy swojego miejsca w tej przestrzeni.
Ale całe szczęście, że takie starania podjęliśmy, że w ogóle spoglądamy w gwiazdy. No od spoglądania się zaczyna.
Tak, filozofowie też patrzyli w gwiazdy zawsze. Natomiast, znaczy dobre jest to, że na pewno zaczęliśmy. Problem w tym, że mamy zerowe doświadczenie i według mnie minie dużo czasu, zanim my zaczniemy rozumieć tą rzeczywistość. Nie mamy kompetencji kosmicznych żadnych, które nam by chociaż zostawił Związek Radziecki, ten na przykład posiada Ukraina. Przypominam państwu, że nie jesteśmy w stanie wytworzyć jakiejś rakiety, która by w stanie była, prawda, polecieć dalej niż kilkanaście kilometrów.
No dobrze, ale ja nie ustaję jednak w poszukiwaniu tej optymistycznej puenty i powiem panu tak, no przecież jesteśmy członkami Europejskiej Agencji Kosmicznej i o ile nie możemy czerpać z doświadczeń ze wschodu, to już ten zasób doświadczeń z naszego najbliższego zachodu nie jest mały i stąd możemy czerpać.
Absolutnie się zgadzam z panem. Europejska Agencja Kosmiczna oferuje członkom swoim, prawda, różne formy współpracy i rzeczywiście wciąga do współpracy polskie firmy, czyli zamawia u nich usługi albo produkty, tworząc tym samym tak naprawdę polski przemysł, dając gwarancję zatrudnienia, czy dając gwarancję finansowania przez jakiś okres czasu i rzeczywiście Polska jest zadowolona tej współpracy z tego, co ja właśnie udało mi się tutaj wyczytać ze słów osób odpowiedzialnych za polski przemysł kosmiczny. Ta współpraca układa się dobrze, natomiast my też mamy swoje te aspiracje, każdy kraj członkowski, prawda? Czyli budowa własnego przemysłu, realizacja własnych celów, posiadania własnej konstelacji mikroset. Oczywiście nie zbudujemy wielkiej platformy obserwacyjnej, ale na przykład dobrym pomysłem, bo trzeba od czegoś zacząć, jest ta propozycja budowy tej konstelacji czterech mikrosatelit, która ma służyć nam do monitorowania, prawda, to się nazywa mikroglob, do monitorowania powierzchni Ziemi. I jest to taka też pytanie, dlaczego właśnie duże moduły? Właśnie dlatego, że jest szansa, że to polski przemysł będzie w stanie to wyprodukować.
No dobrze. I udało mi się, proszę państwa, na koniec znaleźć ten optymistyczny akcent i na wszelki wypadek już teraz zakończymy, żeby to się akcentem pozytywnym udało zakończyć. Doktor Łukasz Gołota o tym pięknie opowiadał, o obecności krajów w kosmosie i po co nam to w ogóle z Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Panie doktorze, bardzo dziękuję za tę opowieść.
Bardzo dziękuję panu, bardzo dziękuję państwu za poświęcony czas i gorąco zachęcam do obserwacji tego wyścigu kosmicznego, bo będzie się dużo działo.
Coś mi się wydaje, że ten temat jeszcze będzie wielokrotnie wracał w różny sposób, w różnych miejscach. Patrycjusz Wyżga, Wirtualna Polska. Dziękuję za uwagę. Kłaniam się. Do usłyszenia.
Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu W Kosmos. Szczegóły na cwid.uw.edu.pl.